Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Audycja Głos Krakowa, przy mikrofonie Franciszek Mróz. Drodzy radiosłuchacze, dzisiaj goszczę parafii świętego Chrzciciela w Orawce, na Orawie w archidiecezji krakowskiej i będę rozmawiał z księdzem Adamem Gabrysiem, proboszczem parafii podwezwania świętego Chrzciciela w Orawce.
Szczęść Boże.
Jest z nami również pani Lucyna Borczuch, przewodnik po kościele, regionalistka, edukatorka dziedzictwa kulturowego Orawy.
Szczęść Boże.
Księże proboszczu, kiedy jechałem dzisiaj do Orawki, to w Krakowie już pełna wiosna, dużo zieleni, a tutaj na polach i nie tylko na polach, ale jeszcze pod domami widać sporo śniegu.
Zgadza się, śniegu w tym roku nam nie brakowało na Orawie. Jeszcze dzisiaj był w nocy mróz, minus 5 stopni, a śnieg gdzieniegdzie jeszcze, jak widać za oknem, leży na polach.
Tak, ale to jest oczywiście specyfika tego regionu, Orawy, no i oczywiście obszaru tutaj już blisko Babia Góra, stąd widoczna właściwie i oczywiście Tatry. Księże, spotykamy się tutaj w tej parafii, przy tym wspaniałym kościele, aby porozmawiać o tej wyjątkowej parafii, o Orawie, aby porozmawiać również właśnie o wyjątkowej, o wyjątkowej świątyni. Mija bowiem rok od rozporządzenia prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudy, z ubiegłego roku, 8 kwietnia 2021 rok, w którym to rozporządzeniu zabytkowy kościół w Orawce został uznany za pomnik historii. To dla tej świątyni, dla waszej parafii, ale także dla tego regionu wielkie wyróżnienie.
To prawda. Pan prezydent Andrzej Duda w zeszłym roku wpisał naszą świątynię na zaszczytną listę pomników historii, tym samym wyróżniając kościół w Orawce spośród innych ważnych dla dziedzictwa narodu polskiego miejsc, jako ten, który przez wieki służył tutejszym mieszkańcom za miejsce modlitwy, ale też i przez swoje szczególne wartości historyczne, a także i artystyczne, jest godny noszenia tego tytułu. Mam nadzieję, że przyznanie kościołowi w Orawce tytułu pomnika historii przyczyni się do dalszego, szerszego poznania tej świątyni jako cennego zabytku i miejsca szczególnie ważnego dla naszej religijnej i narodowej tożsamości.
Panie Nocyno, w tym rozporządzeniu pana prezydenta czytamy takie słowa, zacytuję: Orawka, kościół pod wezwaniem świętego Chrzciciela, uznaje się za pomnik historii ze względu na wartości historyczne, artystyczne i naukowe najstarszego katolickiego i jedynego dziś drewnianego kościoła polskiej części Górnej Orawy. Nikt chyba tej świątyni nie czuje tak pięknie i tak wspaniale jak pani, jako przewodnik, ale także autor publikacji, no i badacz tego miejsca, ale także kultury tutaj właśnie orawskiej.
Rzeczywiście ten kościół, zarówno badanie jego przeszłości, jak opisywanie tego, co się zachowało do naszych czasów, jest moją pasją i robię to z dużą przyjemnością. No, jako regionalistka staram się pokazać nasz region w tych publikacjach poprzez przyjmowanie gości w kościele, ponieważ ten obiekt to jest najpiękniejsze, co mamy na Orawie.
I to jest wyjątkowa świątynia, wyjątkowe znaczenie. Przez wieki bowiem, do czasu przyłączenia tego skrawka Orawy do niepodległej Polski w roku 1920, ta świątynia pomagała tutejszym mieszkańcom zachować katolicką wiarę oraz polską tożsamość narodową w granicach Królestwa Węgierskiego.
Zgadza się. Nasza orawska świątynia, jako najstarszy katolicki kościół na Górnej Orawie, od ponad 370 lat gromadzi tutejszy lud na wspólnej modlitwie, dziękczynieniu składanym Panu Bogu. Naszej świątyni patronuje święty Jan Chrzciciel, dlatego odpus obchodzimy 24 czerwca, uroczystość narodzenia świętego Jana Chrzciciela, a także druga patronka, Matka Boża Bolesna, którą uroczyście czcimy 15 września.
Panie Lucyno, gdyby pani spróbowała tak króciutko o tej świątyni powiedzieć, o tym fenomenie. Ja wiem, że kiedy oprowadza Pani grupę, to robi to Pani przez godzinę albo nawet więcej, ale wskazać na tą niezwykłość tej świątyni. Oczywiście ta moja wizyta jest dzisiaj specjalna tutaj i celowana, jeśli chodzi o okres, który przeżywamy, i o tym powiemy sobie za chwileczkę, ale właśnie o tej historii tej świątyni.
Kościół, przyjmuje się, ukończony został około 1656 roku. Zbudowany jest z drewna, no trudno powiedzieć, czy jodłowego, czy modrzewiowego, bo i te pojawiają się w publikacjach. Natomiast w 1728 domurowano do tej drewnianej części jeszcze kaplicę, taki na wszelki wypadek, no w razie pożaru, w razie jakiegoś nieszczęścia. A metrowej grubości mury zabezpieczały nie tylko te szaty i sprzęty liturgiczne, ale także mogły uchronić ludność w razie najazdu. Kościół pokryty jest polichromią. Jest to tempera na drewnie. Właściwie wyróżniamy cztery takie cykle malarskie. Największe obrazy, 14, przedstawiają sceny z życia świętego Jana Chrzciciela. Zostały namalowane do 1680 roku. Część druga, medaliony z apostołami i wyobrażenie Pana Jezusa w prezbiterium. Niewielkie, ale naprawdę przepiękne. No i wyobrażenia świętych i błogosławionych związanych z historią chrześcijaństwa w tej części Europy. Przy czym te wyobrażenia, 49, zostały namalowane w dużej części według książki Gabriela Hevenesiego, wydanej w 1692 roku. To, z czego Kościół jest najbardziej znany, to jest 10 Bożych Przykazań, ponieważ mamy tutaj stroje z XVII wieku, a chodziło o to, żeby tym ludziom, którzy nie umieli czytać, pomóc zrozumieć istotę grzechu, pomóc wyobrazić sobie te sceny z życia świętego Jana i udowodnić, że Biblia to nie była bajka, tylko że to się działo naprawdę. Całość kościoła pomalowano do 1711 roku.
Pani Lucyno, aby ten obiekt uznać za pomnik historii, to wymagało szczegółowej dokumentacji i argumentacji wniosku. Jaka była droga do tego sukcesu? Bo niewątpliwie sukcesem jest uhonorowanie tego wspaniałego zabytku tym właśnie wyróżnieniem, jakim jest pomnik historii.
Grupa działaczy z Towarzystwa Przyjaciół Orawy postanowiła podjąć takie starania po to, żeby ten obiekt szczególnie uchronić, żeby może wspomóc, bo jak tutaj ksiądz powiedział, jest to niewielka wieś, wspomóc przez pozyskanie środków na remonty, na utrzymanie. No jak na razie, no to jednak jest to niestety scedowane na mieszkańców. Tych mieszkańców jest niewielu, ale dajemy radę. Proszę Państwa, tutaj trzeba było kościół opisać, zebrać te dokumenty i przy pomocy poprzedniego proboszcza, księdza Dąbrowskiego, taki wniosek napisaliśmy, podpisaliśmy i następnie trwała trzyletnia procedura. Była też oczywiście wizyta przedstawicieli Narodowego Instytutu Dziedzictwa w celu udokumentowania tego, co myśmy już wcześniej opisali. No i rozmowy nad zabezpieczeniem, nad prowadzeniem tego obiektu. To wszystko się po prostu szczęśliwie zakończyło. W ten sposób ten kościół został wyróżniony jako jeden ze 100 na stulecie odzyskania niepodległości. Bardzo chcieliśmy, żeby tą uroczystość po prostu obchodzić w 2018 roku. Wtedy Orawa jeszcze nie została przyłączona do Polski. Myśmy jeszcze czekali te 2 lata. Ale i ten 20 rok też oczywiście dla nas bardzo ważny.
Księże proboszczu, i piękna uroczystość właśnie wręczenia tego dyplomu 21 października ubiegłego roku w Pałacu Prezydenckim otrzymał ksiądz ten dyplom. Wiem, że też była pani Lucyna na tej uroczystości. To wielkie przeżycie, no i to jest już taka perła w historii tego świętego miejsca.
Zgadza się. W czasie uroczystości w Pałacu Prezydenckim byliśmy razem z panią przewodnik, a także z panem Józefem Szperlakiem, prezesem Towarzystwa Przyjaciół Orawy oraz sołtysem naszej wsi Orawka, panem Józefem Spytkowskim, gośćmi, którzy odbierali z rąk pana prezydenta dokumentację potwierdzającą nadanie tego tytułu naszemu kościołowi, a także niemałą i nie taką lekką, bo ważącą 18 kg tablicę pamiątkową, którą w listopadzie ubiegłego roku obecności władz samorządowych, wojewódzkich odsłoniliśmy.
Księże proboszczu, to przyznanie tytułu pomnika historii jest także okazją, aby przypomnieć tej historii tego miejsca, ale także aby podziękować Bogu Miłosiernemu za głęboką wiarę. Wiarę tych mieszkańców Orawy, którzy tutaj przez wieki byli i nadal są wierni Panu Bogu.
Tak, jestem proboszczem tutejszej parafii od ponad 2 lat i od samego początku urzekła mnie głęboka, dojrzała wiara tutejszych mieszkańców, którzy traktują ten kościół jako dom Boży i miejsce modlitwy, wzrastania w wierze. Tutaj na pewno trzeba zauważyć, że ta pobożność jest pobożnością bardzo mocno osadzoną w realiach niełatwego życia mieszkańców Górnej Orawy, którzy podejmując różne zajęcia, prace w polu, przy drzewie, także proszą Boga o błogosławieństwo. Wielu parafian, bo około 60%, uczestniczy regularnie w niedzielnej mszy świętej. Komunię świętą przyjmuje około 45% dominikantes, jak to jest właśnie liczone w czasie badań prowadzonych przez Kościół. Przed mszą świętą odmawiana jest w dni powszednie koronka do Miłosierdzia Bożego, a w niedzielę dodatkowo jeszcze przed sumą jest odmawiany różaniec, jedna z części różańca. Mieszkańcy uczestniczą też w nabożeństwach różańcowych, majowych, czerwcowych, w gorzkich żalach, drogach krzyżowych, w roratach, a nie jest to takie łatwe, ponieważ wieś Orawka położona jest na okolicznych wzgórzach, ma budowy jednolitej, dlatego nieraz do kościoła trzeba pokonać dystans 3-4 kilometrów.
I tutaj jak ksiądz przed audycją rozmawialiśmy, wspomniał o takiej specyfice tej świątyni, jaką jest mikroklimat.
A tak, mamy szczególny mikroklimat, bowiem kościół nie jest ogrzewany ze względu na swoją polichromię. Nie ma możliwości wprowadzenia jakiegokolwiek systemu grzewczego. Stąd temperatury wewnątrz kościoła w okresie zimowym spadają nieraz do minus 20 stopni. I tutaj mieszkańcy przyzwyczajeni do takiego mikroklimatu odpowiednio się ubierają i uczestniczą w nabożeństwach. Nie jest zauważalny jakiś spadek frekwencji w okresie zimowym. Przychodzą dzieci, przychodzi młodzież, osoby starsze. Wiadomo, liturgia musi być z konieczności zwarta i sprawna, ale nie wpływa temperatura kościoła znacząco na obniżenie ilości uczestników nabożeństw.
Wino pewnie nie zamarznie, ale wodę pewnie musi ksiądz podgrzać szybciutko, jak do kościoła rano biegnie, żeby była później do obmycia dłoni.
O to już dbają siostry serafitki, które w naszej wspólnocie parafialnej od kilkudziesięciu lat już posługują w zakrystii, żeby można było sprawować Eucharystię. Tę wodę muszą na maleńkiej maszynce w kościele podgrzać. Co więcej, także kielich ma odpowiednie ubranko z owczej włóczki, ponieważ ręce przymarzają do metalu w takiej temperaturze. Jest to na pewno pewien urok, ale też i ciekawostka sprawowanej liturgii.
Panie Lucyno, jak wspomniałem we wstępie, ta moja tutaj wizyta z mikrofonem audycji Głos Krakowa tutaj w Orawce, na Orawie, w piątym tygodniu Wielkiego Postu jest zamierzona, bowiem w najbliższą sobotę, zgodnie z tradycją, w tej przepięknej świątyni zostaną zawieszone kurtyny wielkopostne. Co to są kurtyny wielkopostne lub także nazwa zasłony wielkopostne?
Do tkanin wielkopostnych zaliczamy opony do zasłaniania retabulum, umbracula, to są takie specjalne stojące ekrany, już się teraz właściwie tego nie stosuje. One przesłaniały monstrancje podczas nabożeństwa. I są jeszcze jedne płótna, to są antepedia o tematyce pasyjnej. Nie wiem, czy pan się z tym kiedyś spotkał, ale bardzo serdecznie polecam wizytę w Muzeum Parafialnym w Polance Wielkiej, bo tam takie nie dość, że są, to jeszcze są stosowane. Ale my tutaj skupiamy się na oponach. Słowo opona, słowo opona ze średniowiecznego, jeszcze staropolskiego, proszę państwa, oznacza tkaninę, która coś przykrywa, zasłania, otula. I szczególnie właśnie na te tkaniny lubię mówić opony, bo to od razu ludzi jakoś tak przywołuje, ale o co jej chodzi? No bo tak zasłona, no to no zasłona, prawda? Ale ta opona, jak się już powie, no to jednak rzeczywiście zwraca uwagę. Chodzi o zasłanianie retabulów po to, żeby się skupić na przeżywaniu męki pańskiej. Żeby w tym kościele była inna dekoracja. Te tkaniny na ogół są czarne, malowane kolorowymi farbami.
Książę proboszczu, kościół w Orawce te opony posiada, ale co najważniejsze, stosuje w okresie Wielkiego Postu. Właśnie w najbliższą sobotę będą one zawieszone. To jest żywe, tak? To jest coś, co tutaj przez wieki było praktykowane i obecnie również to podtrzymujecie.
Tak, te opony nie są jakimiś eksponatami muzealnymi, które tylko stanowią bogactwo parafii wpisane do inwentarza, ale służą wspólnocie w czasie Wielkiego Postu do lepszego przeżycia tego ostatniego okresu rozważania męki, cierpienia Chrystusa, aby później uczestniczyć w radości świąt wielkanocnych i zmartwychwstania Jezusa. Na pewno pomagają w duchowym przeżywaniu tego okresu, uczestnicząc w rekolekcjach wielkopostnych przy wywieszonych kurtynach pasyjnych, przeżywając nabożeństwo gorzkich żali, drogi krzyżowej, serce człowieka otwiera się na prawdziwe doświadczenie, przeżycie cierpienia, męki Chrystusa i pomaga w tym, co jest najważniejsze w tym okresie, w nawróceniu, porzuceniu grzechów i przejściu od tego, co cielesne, co materialne, do tych wartości, które nam wszystkim ukazuje Bóg jako życie w łasce, życie w miłości i bliskości, zjednoczeniu z Bogiem.
Książę proboszczu, te kurtyny będą zawieszone w najbliższą sobotę i będą wisiały jak długo?
Aż do niedzieli palmowej. Po gorzkich żalach te kurtyny są zdejmowane. Wprawdzie ideałem by było, aby mogły pozostać aż do Wielkiego Piątku, ale ze względów praktycznych, ponieważ ich zawieszenie, jak też i zdjęcie wymaga czasu, obecności 6-8 mężczyzn, którzy przez sklepienie kościoła wywiercone otwory, spuszczają najpierw liny i te kurtyny zwinięte na drewnianych listwach są wciągane do góry, a potem proces odwrotny służy ich zabezpieczeniu. Dawniej porozumiewano się, krzycząc głośno, ekipa na dole w kościele z tą, która na strychu dokonywała montażu. Teraz w dobie telefonów komórkowych jest to łatwiejsze, ale i tak wymaga pewnego tutaj rozpoznania i znajomości tematu.
tutaj dla księdza duszpasterza to też pewnie wielkie przeżycie takie, uczestniczyć w tych właśnie pracach, prawda?
Tak, zwłaszcza, że musiałem na to czekać dłuższy czas, ponieważ z racji pandemii, która wybuchła w 2020 roku, po raz pierwszy w historii tej parafii nie odnotowałem takiego zdarzenia, te kurtyny nie zawisły. Było ograniczenie, tylko 5 osób mogło uczestniczyć w liturgii, jako że bardzo cenne są te kurtyny, z radą parafialną podjęliśmy decyzję, że nie będą one w tym roku używane.
Pani Lucyno, to są 4 przepiękne, zabytkowe płótna malowane temperą. Gdyby pani znowu spróbowała krótko naszym radiosłuchaczom je zobrazować, przedstawić.
Proszę państwa, 18,5 metra kwadratowego czarnego lnu. I na tym namalowana jest scena Piety pod krzyżem. To jest płótno najstarsze, datowane na 1676 rok. Ono jest szyte z 5 takich brytów i ufarbowane brązowym barwnikiem w takiej ilości, że rzeczywiście w kościele widzimy je jako czarne. Na tym płótnie Matka Boża siedzi pod krzyżem, i ona na kolanach trzyma w pozycji wertykalnej ciało zdjętego z krzyża Pana Jezusa. Krzyż w kształcie tau i o ten krzyż oparta jest włócznia i z drugiej strony gąbka na krzyżu Titulus. Obok tych postaci Matki Bożej i Jezusa stoją 2 anioły i one oparte są, jeden o drabinę. Na tej drabinie mamy jeszcze namalowane gwoździe, koronę cierniową i nad nią rękawicę zbrojną, tak jak to Biblia przytacza. A drugi anioł oparty jest o pręgierz. Na tym pręgierzu postronki podtrzymujące pejcz. I na pręgierzu namalowano koguta, który oczywiście przypomina o zaparciu się Piotra. To płótno uzupełniają dwie postaci jeszcze, to są anioły w locie. Chciałem państwu zwrócić uwagę, że na płótnie zidentyfikowano 3 grupy napisów. To są cytaty z Biblii. I to płótno zasłania ołtarz główny, przy czym ono było wykonane, kiedy tego ołtarza nie było. Za ołtarzem głównym przedstawiona jest Maria Magdalena pokutująca i pierwszy ołtarz albo był po prostu bardzo mały, albo stała tam sama męsa. Trudno dzisiaj to określić. No i teraz sobie wyobraźmy, zwiesza się od samego sufitu po stół ofiarny takie ogromnej powierzchni płótno. Drugie płótno przedstawia scenę biczowania i tutaj nawiązanie do bardzo bolesnego momentu. Widzimy Pana Jezusa stojącego po środku i po obydwu stronach oprawców z takim zawzięciem. Bardzo ekspresyjna ta scena jest, przy czym też się oni biczują tego stojącego Pana Jezusa. Natomiast sam Pan Jezus stoi taki zrezygnowany koło tego pręgierza. To płótno, jak kolejne 2, zostały wykonane już prawdopodobnie na przełomie XVIII-XIX wieku, przy czym bardziej prawdopodobne, że to jest już jednak wiek XIX. Trzecie płótno przedstawia Marię Magdalenę pokutującą. Tutaj przepiękna blondynka, pulchna, klęczy koło skały. Na tej skale właściwie trudno powiedzieć, czy jest oparty, czy jest położony krzyż. Jest otwarta księga, jest naczynie do przechowywania wonności. Maria Magdalena tutaj klęczy między skałą a drzewem z łamaną gałęzią. To wszystko jest oczywiście symboliczne. Najmniejsza, kurtyna przedstawia Matkę Bożą Siedmiobolesną, chociaż taka bardzo malutka to ona nie jest, to jest 6 metrów, no ale w porównaniu z tymi 18 najstarszej, no to rzeczywiście 3 razy mniejsza. Matka Boża Siedmiobolesna, ona idzie pomiędzy skałami. Mamy przedstawienie młodej kobiety i 7 mieczy wbitych w klatkę piersiową. To jest nawiązanie oczywiście do 7 boleści, do 7 traum, które przeżyła w związku z dzieciństwem Jezusa, 3 i 4 z drogą krzyżową.
Pani Lucyno, wiem, że od lat pani prowadzi taką kwerendę dotyczącą opon wielkopostnych i wiem, że obecnie zarejestrowała już pani tych opon ile?
18.
Jak to wygląda? Gdzie te opony mamy w Polsce? I pewnie też taki może nawet apel tutaj do radiosłuchaczy, aby może ktoś, kto nas słucha dzisiaj, zwrócił się tutaj do pani czy do Orawki, aby powiedzieć o tych kolejnych oponach, tak?
Będzie mi bardzo miło. Proszę Państwa, zbieranie informacji o oponach wielkopostnych to rzeczywiście jest dosyć trudne zadanie, bo też interesują mnie takie tkaniny, które były używane do zasłaniania ołtarza. Nie każdy obraz, który przedstawia scenę pasyjną, jest przecież oponą. I tutaj 4 opony mamy w Orawce. Najwięcej z nich zachowało się w ogóle w Małopolsce. 12 zasłon w 4 miejscowościach. Oprócz Orawki jeszcze Polanka Wielka, tam są 3. Łopuszna, 2. Tłuczeń, 2. I 1 w Podwilku, tutaj 4 kilometry od Orawki. Na Śląsku 4 zasłony, po 1 w Łodygowicach, w Starej Wsi, Bielsku Białej i w Skoczowie. I na Podkarpaciu 2 zasłony, po 1 w Odrzykoniu Korczynie i w Jasienicy Rosielnej. W okresie liturgicznym używa się 8 zasłon w 5 kościołach. To jest Orawka, Podwilk, Łopuszna, Łodygowice i Jasienica Rosielna. 4 z tych tkanin są eksponowane w 3 kościołach przez cały rok. To jest Łopuszna, Skoczów i Tłuczeń. A 4 kolejne można zobaczyć w muzeach parafialnych. 3 w Polance Wielkiej i 1 w Starej Wsi. Po 1 takiej tkaninie znajduje się w siedzibie kurii bielsko-żywieckiej i w zbiorach zamkowych w Oczykoniu Korczynie. Najstarszy z tych płócien to jest to z Orawki, tapieta pod krzyżem, 1676, 4 z XVIII wieku i 13 z XIX wieku.
Księże proboszczu, zatem zapraszamy wszystkich do Orawki w tym tygodniu najbliższym, ale też przez cały rok.
Serdecznie zapraszam. Proszę też odwiedzać nasze strony internetowe www.parafiaorawka lub prowadzoną przez panią przewodnik www.kościółorawka.
Bardzo dziękuję księdzu proboszczowi, bardzo dziękuję pani Lucynie za tą dzisiejszą rozmowę. Przypomnę, że dzisiaj audycję Głos Krakowa prowadziłem z parafii pod wezwaniem świętego nauczyciela w Orawce na Orawie, a rozmawiałem z księdzem Adamem Gabrysiem, proboszczem parafii, oraz panią Lucyną Borczuk, przewodnikiem po kościele, regionalistką i edukatorką dziedzictwa kulturowego Orawy. Pozdrawiamy serdecznie z Orawy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże i do zobaczenia w Orawce.